Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj poruszyć swój ulubiony temat, czyli o miłości Bożej do człowieka. Nie ulega wątpliwości, że Bóg umiłował człowieka, umiłował nas i miłuje nadal. I ta Boża miłość jest, powinna być rozlana w naszych sercach, w zborach, w kościołach. Ale pewnie nieraz zdarzyło się wam słyszeć, że gdzieś nie ma miłości. W jakimś kościele, w jakimś zborze nie ma miłości. Mam nadzieję, że nie zdarzyło się nam to pomyśleć i powiedzieć, że zdarzyło się tylko słyszeć gdzieś, że ktoś tak stwierdził. Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem, który dotyka tych spraw, a zapisane te słowa są w liście do Hebrajczyków. Końcówka trzeciego rozdziału, zacznę od fragmentu 15 wiersza. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ewidentnie wyrwany fragment tekstu. To, co przeczytałem. Dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli na tym skończymy, pomyślimy sobie, że te słowa są skierowane do świata, do ludzi, którzy nie znają Boga, że dziś, gdy ci powiedziałem Ewangelię, nie zatwardzaj serca, tylko przyjmij Zbawiciela. I powierzchownie i tak nie wnikając w szczegóły, wygodniej jest tak myśleć, że właśnie te słowa są skierowane do świata, do ludzi, którzy jeszcze się nie zbliżyli do Boga. Ale te słowa są we fragmencie, który zatytułowany jest o wytrwaniu w wierze. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Boża miłość była, jest i będzie na wieki. Bóg miłował swój lud, kiedy wyprowadzał go z Egiptu i miłował wtedy, kiedy prowadził ich przez pustynię do ziemi obiecanej. Ale oni na pustyni mówili, że Bóg ich nie kocha. Im pasowała ta miłość, która była w Egipcie. Można powiedzieć, że miłość macierzyńska. Ta, która sprawia, że człowiek się narodzi i jest pod opieką dobrą, ma ciepło, ma jedzenie, ma wszystko na czas. Ale później przyszła ta druga miłość, miłość ojcowska. To już jest wychowanie, to już jest nauczanie. I jedna miłość jest Bożą miłością i druga jest Bożą miłością. Ale jeśli ktoś nie chce przyjąć tej miłości ojcowskiej, mówi, że nie ma miłości. Ci, co mają dzieci, ci, co byli dziećmi, niech sobie przypomną, jak dziecko strzela focha, kiedy dostaje odmowę na swoją prośbę. co mówi do rodziców, ty mnie nie kochasz, prawda? Ale czy dorosły chrześcijanin może mówić, może nie do Boga, ale do zboru, do braci, ty nie masz miłości? A dlaczego nie mam miłości? Bo wymagam, tak? Bo nauczam. W 5 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy od 11 wiersza: o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Być może tu, w naszym zborze, jest więcej tej miłości ojcowskiej. Czasami, jeśli jest ktoś świeży, ktoś nowy, potrzebuje tej miłości macierzyńskiej, mówienie o miłości. I do takich trzeba mieć osobno słowo, ale nie możemy zapominać, że ten okres tej miłości macierzyńskiej w życiu człowieka jest krótki. A później całe życie to ta miłość ojcowska. I przyjęcie nauki ojcowskiej sprawia, że życie już nie jest takim bolesnym nauczycielem. Mamy przyjmować nauczanie ojców. Nie możemy mówić, że nie ma miłości, kiedy jest nauczanie. Kiedy nie mówi się o miłości, że nie mówi się o miłości, bo się naucza. To jest miłość. Miłość nieobłudna. Miłość, która ma na celu wykształcenie, wykształtowanie chrześcijaństwa w sercu człowieka. Bóg w swej miłości, tej pierwszej, tej łagodnej, kiedy dawał wszystko. I taką miłość mamy przy nawróceniu, i taka miłość była, powiedzmy, dla porównania, to właśnie to wyjście z Egiptu. Bezwarunkowe, bez niczego. Spożyj wieczerzę paschalną, pomaluj odźwia krwią, a ja cię wyprowadzę. Ale później trzeba iść. Iść do ziemi obiecanej, iść do celu według określonych Bożych zasad. Jest taka pieśń, którą lubię, wy lubicie, Zadęty w śpiewniku Pielgrzyma 14. O nie mów, że nadziei nie ma. A ja sobie dzisiaj tak po południu nuciłem, że moglibyśmy ją kiedyś zaśpiewać: o nie mów, że miłości nie ma. Tym wszystkim, którzy mylą miłość z czułością. Kiedy za miłość uważane jest przytakiwanie, gładzenie, uśmiechy, gościnność. To są objawy tej miłości, ale nie możemy zapominać, że nie możemy pobłażać złemu. Złemu postępowaniu, złemu zachowaniu, złemu nauczaniu. Nie może być tak, że ci, którzy chcą być karmieni mlekiem, chociaż powinni już jeść pokarm stały, jeśli potrzebują. Są może osoby, które potrzebują rozmawiać o tej miłości, o tej pierwszej miłości, o tej macierzyńskiej miłości dla nowonarodzonych. Ale nie mogą iść do stołu, do braci, którzy gryzą orzechy i mówić, że oni miłości nie mają, że a jeszcze samemu być może zwracać uwagi, że ten orzech nie taki, albo inny, albo inaczej go rozgryzać. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dla osób szukających ciągle tego pokarmu mlecznego i mówienia o tej miłości macierzyńskiej byłoby zająć się na przykład ewangelizowaniem i wtedy z tymi świeżymi, młodymi, nowymi w Chrystusie w wierze można rozmawiać dużo o miłości, ale nie zatrzymywać tych ludzi przy sobie, lecz pozwalać im przejść na pokarm stały, bo to jest potrzeba rozwoju, potrzeba wzrostu duchowego w chrześcijaństwie, bo mamy być silni. Jeśli będziemy słabi, będziemy grzeszyć, będziemy upadać, będziemy zostawać na tej pustyni. Będziemy się buntować. Chcemy wodę, Bóg daje wodę. Chcemy jeść, Bóg daje mannę. Chcemy jeść, Bóg daje przepiórki. Podstawowe potrzeby Bóg zaspokaja, bo taka jest miłość Boża. Ale naszych zachcianek wymyślnych, różnych, Bóg nie zaspokaja, bo taka jest miłość Boża. Nie mówmy, że miłości nie ma, kiedy ktoś się smuci, ja się będę smucił z nim. Kiedy ktoś płacze, ja będę płakał z nim. Ale jeśli ktoś chce w tym smutku i w tym płaczu narzekać, ja nie będę narzekał. Jeśli ktoś chce się skarżyć, w tym nie będzie. I można powiedzieć, że miłości nie mam. A miłość niech będzie nieobłudna. Mój ulubiony werset z Rzymian. Miłość nieobłudna to właśnie ta, która widzi koniec. Ta, która daje ten pokarm twardy na tą drogę, która jest, na świecie jest noc, jak śpiewaliśmy. I nie będziemy świecić, nie będziemy światłem, jeśli nie będziemy brać pokarmu. Tego oleju do naszych lamp. Nie zachowujmy się jak dzieci, mając za sobą już kilka lat życia chrześcijańskiego. Nie bądźmy, nie pomyślmy nawet nigdy, nie mówmy, że gdzieś miłości nie ma, bo tak jak to dziecko w domu, kiedy tata mówi, zostaw zabawę, idź do pracy, dziecko mówi, ty mnie nie kochasz. Kiedy mówi, daj mi to czy tamto, a nie dostaniesz, bo to niedobre, i znowu jak dziecko, ty mnie nie kochasz. Nie możemy tak myśleć, tak mówić o Bogu, czego każdy unika, ale często odnośnie nauki w zborze, odnośnie napominania, stropowania w zborze, tego, co jest ważne na co dzień. To też jest miłość. To też jest miłość. I niech Bóg nam błogosławi, niech napełnia nasze serca tą miłością właśnie ojcowską, która jest mądra. A dla słabych, dla nowych, miejmy tą miłość macierzyńską. Amen.
A Panu Bogu. Wdzięczny jestem Bogu za to, że możemy być tutaj i wspólnie się budować. Cieszę się, że Sławek też dzielił się słowem i trochę świadectwem. I tak pomyślałem sobie, każde słowo, które mówił, każde zdanie, ja to przyjmowałem jako od największego kaznodziei. Dlatego, że doświadczony przez życie, te próby, ten ogień, który człowiek przechodzi, on naprawdę wypławia człowieka i wtedy powiem, wiemy, co mówimy. Wiemy, co mówimy. Jeśli sami tego dożyliśmy, jeśli doznaliśmy. I to jest wspaniałe słuchać też takich słów i brać je do serca łatwiej jest, je o wiele brać do serca innym, którzy słuchają. O dzieciach. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Jak tak pomyślałem, jak to dobrze, że nie mam myśli, nigdy takich myśli, czy jestem wielki, czy bardzo wielki, czy trochę wielki. Nigdy nie mam takich myśli. To jest wcale nieważne. I my jako dzieci Boże nie możemy, nie powinniśmy w ogóle myśleć w ten sposób. To jest pokazane wyraźnie. Jezus jakby przez tą sytuację pokazał, że pytając, kto jest największy, Pan Jezus w ogóle nie powiedział o największym, powiedział o najmniejszych. I powiedział o tym, żeby się uniżyć. I powinniśmy się uniżać. To jest ważniejsza o wiele odpowiedź, jak uniżony jestem, jak pokorny jestem, niż jak wielki jestem. Pan Jezus, który miał prawo zbierać, powiem, uznanie, nigdy tego nie robił. Taki dobry, taki piękny przykład, kiedy ktoś tam mówi do niego: nauczycielu dobry. A Jezus mówi: dlaczego mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Ojciec. Jakie to naprawdę na wskroś pokorne serce. Przecież nie byłoby żadnego problemu, gdyby powiedział: jestem dobry. Albo gdyby w ogóle nie wspomniał nic o tym. Ale zobaczmy, jaki duch był w Jezusie Chrystusie. Jaki duch był w Jezusie Chrystusie? On był naprawdę dobry, najlepszy z najlepszych. W innym miejscu jest napisane, że nie przyjmował chwały od ludzi. Jakie to pokorne serce. Tyle miał powodów, żeby przyjąć chwałę, żeby trochę chociaż wziąć z tych rzeczy. Nic. Chcę się podzielić słowem, które było czytane w tą niedzielę, bo naprawdę takie oświecenie, tak to powiem. Czytał je Mirek z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział. A przeczytajmy fragment, całego fragmentu nie czytał, który teraz przeczytam od pierwszego wiersza do 11, ale przeczytajmy ten fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od pierwszego wiersza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wielka tajemnica, za którą byśmy naprawdę wiele dali. Żeby ją poznać, żeby ktoś nam ją objawił. Tajemnica oczywiście dotycząca, kiedy to będzie, tak? Nieraz może być tak, że że ten dzień, kiedy myślimy o tej chwili, wiemy, że na pewno przyjdzie, tak? To jest, nie ma wątpliwości. Na pewno będzie taki dzień. Na pewno będzie niespodziewany. I wielu ludzi jest, mówię o wierzących, jest jakby przestraszonych tym, że to tak się stanie. Że to tak właśnie przyjdzie, że nawet, nie wiem, rzadko się to czyta, może ze względu na strach, że dwoje będzie iść drogą, jeden sam zabrany, drugi zostawiony, dwie mleć będą przy żarnach, jedna zabrana, druga zostawiona, dwoje będzie, czy dwóch będzie na polu i tak dalej. I może to wzbudzać taką obawę, jak to będzie. Możemy czuć jakieś zagrożenie, jak to będzie. Paweł zaczyna, powiem, wcale nie wybiegając naprzeciw naszym oczekiwaniom. O czasach i porach, bracia, nie trzeba wam pisać. Właśnie trzeba pisać. Dobrze, żebyś napisał. A on mówi, że nie trzeba nam pisać. Bo sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Amen. No tak. Co nam daje to, tak? No, że przyjdzie jak złodziej w nocy. A później te słowa, a fragment się kończy tym, że mamy się budować nawzajem. Tak jakby sugeruje oczywiście wyraźnie, że te słowa, które Paweł pisał, które czytaliśmy teraz, że one mają nas budować, zachęcać. Nie wystraszyć. Nie śpijmy jak inni, czuwajmy. I teraz tak, o co chodzi z tym snem, tak? Czujnie spać? No są tacy, co czujnie śpią. Ja na przykład czujnie śpię i tam mi budzik niepotrzebny jest, taki duży, mocny, w talerzu jeszcze, w garku. Wystarczy, że coś tam pik, 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 cichuteńko, pierwszy sygnał już słyszę. A są tacy, którzy tak nawet wstawiają na talerzu, żeby bębniło, żeby tarabaniło i dalej śpią. I co teraz z tym snem? Co z takimi ludźmi? Wiecie, kiedy Mirek to czytał, tak jakby po raz pierwszy to przyszło do mnie, tajemnicą tego wszystkiego, czy odpowiedzią taką na to, jest, jeśli my patrzymy na to, żeby określić tą chwilę jednak, no, a może Pan Bóg tak da, że Duch Święty nam powie dwie minuty przed tym, czy dwie godziny, czy dwa dni. Jakoś tam się chyba przecież, no w końcu musimy się tam dostać, jakoś to będzie. To jakoś to musi Bóg nam pomóc, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście mówimy tak, że to nie jest, że rozwiązanie tej zagadki, tego problemu nie polega na tym, że my poznamy właśnie dzień, czy porę. Jest to absolutnie niepotrzebne nam. Do tego, żeby oczywiście w pełnym być gotowy i pójść na spotkanie z Panem. Że to nie jest żadna przeszkoda. To, że nie znamy chwili, momentu, dnia, ani godziny, tak jak jest napisane. To nie jest żadna przeszkoda, to nie jest żadne jakieś utrudnienie, jakiś labirynt, który nam, powiem, no, utrudni zmartwychwstanie, czy porwanie, czy zobaczenie Jezusa Chrystusa, pójście do Niego. Żadne. Gdyby to było przeszkodą, gdyby to było, to by Pan Jezus powiedział, że przyjdzie SMS na komórkę i będziemy wiedzieć. Tak by powiedział, bo wie, że już mamy komórki i SMS-y przyjmujemy. Czwarty wiersz jest bardzo, właśnie taki dla mnie był takim olśnieniem. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Czytamy zawsze, że ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. Nikt nie wie, tak? Ani dnia, ani godziny. Czuwajcie więc. Nikt nie wie. I tu jest odpowiedź na to. Ten dzień nas nie musi zaskoczyć i nas nie zaskoczy. I teraz Dlaczego nas nie zaskoczy? Że będziemy wiedzieć? Nie dlatego, że będziemy, bo nie będziemy wiedzieć. Że mamy być gotowi zawsze? To oczywiście, że mamy być gotowi zawsze, ale to i tak nam nie da, powiem, tego, że będziemy wiedzieć, że to już jutro, już czy pojutrze, czy jak, prawda? Mamy być gotowi, oczywiście, ale gwarancją tego, żeby spokojnie czekać na ten czas, na ten dzień, bez obaw, jest to. Wy nie jesteście w ciemności, wy jesteście w światłości. Jak złodziej w nocy przyjdzie ten dzień, nie? Jak złodziej w nocy. Zawsze tak było, że ten złodziej przychodził w nocy. To była pora złodzieja. Nie wiem, teraz może kradną mi w dzień, ale to już jest w ogóle wszystko, pewnie nawet takie rzeczy są do góry nogami już postawione. Natomiast normalnym jest to i takim prawidłowym, prawidłowym, że złodziej kradnie w nocy. A w dzień nie jest w stanie ukraść. W dzień nawet nie, pewnie podchodzi. Nawet nie próbuje, no przecież go zobaczyliby, prawda? Przecież by był zdemaskowany. A więc nawet nie próbuje. On przychodzi, kiedy jest noc. I teraz tak. I teraz cały ten fragment mówi tak. Bądźcie w światłości. Nie bądźcie dziećmi ciemności. Nie chodźcie w ciemności. Nie przebywajcie w ciemności. Po prostu jeśli będziecie w dniu, jeśli ta rzeczywistość, w której trwacie, jest dniem, to złodziej się nie pojawi. Nie zaskoczy was, bo ten dzień zaskoczy jak złodziej w nocy. A zaskoczy tych, którzy są w nocy. Którzy śpią, którzy, proszę? Którzy żyją w grzechu, oczywiście, w ciemności. Nie trzeba wam pisać, bracia, nie ma potrzeby o czasach i porach, bo sami dokładnie wiecie, że ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy będą mówić i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, nie jesteście w nocy, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, czyli nie ma elementu zaskoczenia dla tych, którzy w ciągu dnia. Nie jak złodziej. Złodziej zaskakuje nocą, ale my z nocą nie mamy nic do czynienia. My jesteśmy w światłości. Wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Dlatego dalej jest napisane w 10 wierszu, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim byli. Żeby ktoś nie pomyślał, że spać nie można, nie? Będzie. Bo może przyjdzie o 3 nad ranem. Więc spać niczym. Będziesz spał i spokojnie będziesz spał i Pan cię zabierze, bo ty należysz do dnia. To nie chodzi o ten sen, tak, który mamy. Ważne jest to, my, 7 wiersz teraz, czy tak, przecież nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To nie znaczy, że no co, oni będą spać 8 godzin, a my na zmianę warty po 2 godziny. Nie, śpimy raz tak jak oni, ile nam trzeba. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. A więc jeśli rzeczywistość naszego życia, serce, rzeczywistość, w której przebywamy, jest ciemnością, czyli żyjemy w grzechu, w ciemności, to śpimy. To nasz stan duchowy, czy odniesienie do tego przyjścia pańskiego jest po prostu sen, który zaskoczy, przyjdzie dzień pański, nie obudzisz się i nie zabierze cię, bo jesteś w nocy, bo jeśli jesteś w nocy, to śpisz. A Słowo Boże mówi, nie śpij. Ale to nie dlatego, żeby oczy otworzyć, tylko pozbądź się nocy ze swojego życia, ze swojego serca. Wyjdź z ciemności. Przejdź do światłości. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. I to też nie chodzi właśnie o taką rzeczywistą noc, jak teraz nadchodzi, ale chodzi o grzech, o ciemność. Jeśli jesteś w dniu, jeśli chodzisz w światłości, to ani nie upijasz się, nie masz potrzeby, ani nikt cię nie skusi do picia, ani do snu. I 8 wiersz mówi, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Tak, my będziemy trzeźwi, bo należymy do dnia. W dzień się nie pije. W nocy się upijają. Przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, na strach, na gniew, że przyjdzie i zamknie drzwi nam przed nosem. Nie na to nas przeznaczył. Nie ma tutaj, wiecie, tutaj nie ma w tym fragmencie, chociaż mówi o tej niespodziance, o tym zaskoczeniu. Nie ma ani słowa, które by nas miało wzbudzić w nas strach, czy jakąś obawę, że to jest takie, nie ma. Bóg przeznaczył, nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. Dlatego napominajcie się i nawzajem budujcie jeden drugiego, co też czynicie, bracia i siostry. Dlatego, kochani, to jest nasza, powiem, to jest nasza tarcza, jeśli chodzisz w światłości, jeśli jesteś dzieckiem, synem dnia, jeśli masz czyste życie, jasne serce, jasne, nie ciemne. Jeśli masz czyste życie, którego nie musisz się wstydzić, nie tylko przed ludźmi, ale też przed Bogiem. Jeśli trwamy w światłości, nie zaskoczy nas ten dzień. On przyjdzie niespodziewanie, nie będziemy wiedzieć, ale to jest absolutnie nieważne. Pan przyjdzie po nas. Wiecie, Pan Jezus, chociaż to będzie niespodziewane przyjście, to nie będzie tak. Są takie gry, zabawy. Dziecięce, które polegają na tym, że ktoś daje sygnał, a ten, nie wiem, coś musi zrobić, nie? W tym momencie. I jak się mu uda, jak zrobi, to dobrze, jak nie zrobi, to nie. Wiecie, taką zabawę są takie, nie wiem, z takimi ruchami, z czymś. Muzyka gra tam, no, różne były, tak? Chodzą w kółko, jedno krzesło zabierają, tak? I przestają grać, sygnał ktoś daje, buch! Siadają, ktoś nie siądzie, bo zabrano krzesło, nie zdążył, tak? Pan Jezus nie przyjdzie tak. Przychodzę, zabrzmi głos trąby i teraz kto się załapie, zorientuje, nie wiem, kto sprytny. Pan Jezus nie przyjdzie tak, żeby dać, powiem, jakiś zew, jakiś dzwon, głos trąby i teraz popatrzymy, kto się wyrwie, kto zdąży. Nic, tak Pan Jezus nie przyjdzie dać hasło i kto zdąży. Pan Jezus przyjdzie po swoich. Przyjdzie, żeby wziąć za rękę swoich, żeby ich zbudzić z martwych, żeby stanąć nad ich grobem, jak mówi Job. Ja wiem, że stanie nad moim i wzbudzi mnie. Nie tak, że a kto nie zdąży, to przegrał. Jezus przyjdzie po swoich. Przyjdzie się z nimi spotkać. Przyjdzie ich wziąć. Wziąć. A nie tak, jak że tam stoją na mecie, dzieci stoją na mecie, a tutaj stoi ktoś i mówi, kto pierwszy do mnie, ten ma nagrodę, nie? 3, 2, 1, start. I oni biegną. I jeden dostaje, tak? Czy dwóch tam. No nie będzie tak z przyjściem Pana, że kto pierwszy, to ten dostaje nagrodę. Pan przyjdzie po wszystkich, którzy są Jego dziećmi, którzy do Niego należą. Nie po jednego. To nie będzie wyścig. To nie będzie wyścig. Pan Jezus przyjdzie po nas. Jak jest nas 30 przeznaczonych do Królestwa Bożego, wytrwamy, chodzimy w światłości, to przyjdzie po 30. I nikt się nie spóźni z nas. Nikt się nie spóźni. I wszyscy będziemy gotowi, bo chodzimy we dnie. Dlatego nie śpijmy jak inni, to jest mowa nie o tym, żeby nie spać tak, czy jakoś inaczej, ale chodzi o to, żeby chodzić w światłości. I kochani, tak sobie pomyślałem o naszym życiu, o naszym sercu. Mamy chodzić w światłości. Wiecie, to jest nie tylko związane z tym, że my mamy w ogóle czynić sprawiedliwość. Mamy żyć sprawiedliwie, mamy żyć święcie. Mamy być solą, tak, i światłem. Światłem w tym świecie. Mamy być, prawda? I ze względu choćby na to, mamy mieć czyste, święte życie. Ale też, jeśli chcesz być zabrany, to będzie działać, że nie musisz się bać przyjścia Pańskiego. I tak sprawdzajmy nasze życie. Kochani, to jest, powiem tak, nie mówmy sobie, a to będzie dobrze. Sprawdzajmy nasze życie, czy chodzimy w światłości. Doświadczajmy samych siebie, czy trwamy w wierze. Nie mówmy, a tam Pan nas kocha, no jakby tam nie. Nie mówmy tak. Tak mówią ludzie, którzy nie chcą popatrzeć na swoje życie. Mają wiele do ukrycia albo do przemilczenia, o tak powiem. Przemilczenia, lepiej nie mówić. I mówią, Pan, boję, Pan, to Pan nam załatwi. Nie patrzmy, patrzmy na nasze życie. Patrzmy, czy jest taki dzień, czy ten dzień na przykład, który upłynął, kiedy spoglądniesz do tyłu, czy możesz od rana popatrzeć na swoje życie bez wstydu, bez zażenowania, bez... Czy możesz? Czy może być tak, to nasze życie, wiecie, jak człowiek jedzie samochodem i jest dużo zakrętów, to każdy zakręt sprawia, że już nie widzimy tego, co było do tej pory, tak? Jak się odwrócimy, a tam przed tym zakrętem były na przykład brzydkie rzeczy, straszne rzeczy może jakieś, nieprzyjemny widok, ale już zakręt zrobiliśmy, odwracasz się, już tego nie widzisz. Gdyby była prosta, to byś długo jeszcze widział. I dla ludzi, którzy, powiem, zostawiają wiele brzydkich rzeczy w swoim życiu, dobre są takie zakręty. Szybko, szybko, pach, i żeby nie patrzeć. Jak popatrzysz na swoje życie, na swój dzień na przykład dzisiejszy, czy cieszysz się, że było trochę zakrętów i już nie musisz... Gdyby trzeba było prosto jechać, to tam bym, ojeny, rano o 10, o 12 zdarzyła się w moim życiu rzecz. Przykra, smutna, może obrzydliwa. Sprawdzajmy, czy możesz popatrzeć wstecz, czy światłość zostawiałeś za sobą. Czy żyłeś w światłości, czy chodziłeś w światłości. Sprawdzajmy, jeśli jest nie tak. Jeśli, powiem, cieszę się, że zakręty były już, to poprawiaj swoje życie. To jest przygotowanie się na przyjście Pańskie też. Poprawiaj. Wiedz, co, powiem, czym zaśmiecasz tą drogę. Wiesz, czym zaśmiecasz tą drogę. Wiesz. Nie wiem, czy mamy jeszcze taki zwyczaj wyrzucać przez jak samochodem jedziemy przez szybę, nie wiem, butelkę. Chyba nie. Jako chrześcijanie nie powinniśmy już dawno mieć takich tych, nie tylko czekać na wolną Europę czy wspólną Europę. Ale gdybyś tak wyrzucił coś, prawda? To byś nie chciał, żeby cię ktoś widział. Chciałbyś szybko zakręt wziąć, żeby już puch, znikło. Ach, zapomnieć o tym. Czy zdarza się nam, że zostawiamy takie śmieci, wyrzucamy przez okno naszego samochodu, tego duchowego, jak biegniemy do przodu? Czy też możemy powiedzieć, niech będzie prosta. Nie martwi mnie prosta. Mogę popatrzeć, przecież zaczynamy dzień z Jezusem Chrystusem, prawda? Zaczynamy z modlitwą i mówimy, Panie Jezu, pobłogosław nas, prawda? Czy myślimy tylko, żeby na nabożeństwie było fajnie, dzisiaj wieczór jest akurat nabożeństwo. Ale nie modlimy się tylko o to, żeby fajnie było na nabożeństwie, żebyśmy byli zbudowani, żebyśmy przeżywali. Modlimy się o to, żeby jak wstaniemy z kolan, żeby fajnie było w naszym życiu, prawda? Żeby było prawidłowo, żeby była światłość w naszym życiu. Żeby nasze życie było światłością. Żeby wszystkie uczynki były sprawiedliwe. O to się modlimy do Boga. I Bóg jest w stanie nam dać takie życie, żebyśmy się nie musieli wstydzić. Żebyśmy się mogli obejrzeć za siebie i powiedzieć, chwała Ci, Panie Boże, że mnie prowadziłeś. Kochani, wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Pan Jezus nas, bracia i siostry, postawił w światłości. Pan Jezus nas postawił w światłość. Przeniósł nas z ciemności do światłości. Tylko w niej stójmy. Tylko w niej stójmy. Nie trzeba na nią, nie wiem, zapracować, jej gdzieś wykopać. Pan Jezus nas postawił w światłości. Tylko w niej stójmy. Nie dajmy się zwieść diabłu, nie dajmy się zwieść światu pociągnąć i nie dajmy, powiem, prawa starej naturze w naszym życiu. I wszystko będzie dobrze. Będziemy stać tam, gdzie nas Chrystus postawił. I to będzie światłość. Chwała Panu Jezusowi. To jest światłość. cudowna, wspaniała światłość. I ten, kto stoi w światłości, nie musi się bać, czy pytać, Panie, kiedy to jej zdrać, bo będzie źle. Nie będzie źle. To już nie będzie bieg, to nie będzie start i mgnienie oka i kto zdąży. Nie, Pan Jezus przyjdzie po swoich, przyjdzie wziąć nas za rękę, przyjdzie nas zawołać. A gdy swoich Pan zawoła, swoich Pan zawoła każdego z nas, zawoła, usłyszymy. Chwała Panu Jezusowi, zawoła, nie musimy się tego bać. A tak może powinniśmy więcej myśleć o tym czasie przyjścia Pańskiego, o tym, że to wkrótce przyjdzie. Dlatego, że powiem, Mariolka odeszła do wieczności i tak ona już tam jest. Jest takie najświeższe, tak? Kiedyś to była moja mamusia, wasza mamusia, tatuś, tak? I to było takie żywe. Teraz jest żywe, dlatego że następna poszła do wieczności i tak odchodzą, ale nie na wieczność, powiem, nie wiadomo, w ciemną, wieczną mgłę. Nie, wiemy, że się spotkamy, że będziemy razem i będziemy się cieszyć i będziemy się radować. Myślmy o tym. Jest to przyjście Pańskie, jest naprawdę bliskie. Chwała Panu Bogu, że jest bliskie. I może wiele rzeczy jeszcze masz do zrobienia, może wiele rzeczy jeszcze jest ważnych. Nie wiem, ja na przykład szkołę powinienem skończyć, jak już ją zacząłem. Co to ma, powiem, jakie to ma znaczenie? Czy jaką to ma wagę do tego, żebym był przygotowany, żebym oczekiwał przyjścia Pańskiego? To jest o wiele ważniejsze. Myśleć o przyjściu Pańskim, myśleć o tym dniu, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I powiem tak, ten fragment zabrał mi, nie zabrał, nie miałem strachu, ale wiem, że mieć strach czy obawę przed tym, bo nie wiem kiedy, no to jest błądzenie, to jest niewłaściwe. Ja mam chodzić w światłości, już jestem w tej światłości, bo Pan mnie i mam, dlatego nie śpijmy nas, przypomina nam Słowo Boże, dlatego nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy należymy do dnia, to jest nasz stan, my należymy do dnia. Nie trzeba szukać dnia, już do niego należymy. My, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Przywdziejmy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. To nie jest tak, że nic nie musimy robić, tak? Bo jesteśmy synami światłości. Mamy dbać o to, żeby nie stracić tego, czym nas obdarzył Jezus Chrystus. Jemu niech będzie chwała za to, że tak cudownie wszystko obmyślał. Cudownie. I tak jak każdy może, nawet słaby, może przyjść do Jezusa i stać się Bożym dzieckiem i przeżyć radość zbawienia, nawet grzesznik największy, tak każdy chrześcijanin, każdy zbawiony jest, powiem, z natury gotowy do pochwycenia. Jest z natury, jest postawiony w światłości, jest w światłości i tam Jezus przyjdzie wziąć tych, którzy chodzą w światłości, którzy są synami dnia. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen.